Embracer przez ostatni rok narobił tyle gnoju w branży, że nie sposób nie pochylić się chociaż na chwilę nad upadkiem tej korporacji. Zapraszam na materiał. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Deva, nadrabiając wiadomości z ostatnich dwóch tygodni, a ta akurat nie była na tyle niespodzianką, co raczej kwestią czasu. Zapraszam zatem do omówienia upadku Embracera. Embracer Group, szwedzki gigant branży gier i rozrywki, znajduje się w kluczowym momencie swojej historii, a raczej swojego końca. W kwietniu 2023, po latach dynamicznego wzrostu, przejęć i inwestycji wartych miliardy dolarów, firma ogłosiła przełomową decyzję o podziale na trzy niezależne podmioty notowane na giełdzie Nasdaq Stockholm. Ta transformacyjna zmiana ma na celu umożliwienie każdej z nowych firm Asmodee Group, Coffee Stain and Friends oraz Middle Earth Enterprises and Friends, to and Friends mnie rozbraja kompletnie, skupienie się na swoich kluczowych strategiach i rozwijanie w sposób najlepiej dostosowany do ich unikalnych potrzeb i możliwości, a przynajmniej taka jest oficjalna wersja, a tak naprawdę łatwiej prowadzić do upadłości porozbijane spółki, łatwiej się jakby balansuje i bilansuje i użyna w momencie, kiedy nie jest to w ramach jednej spółki, gdyż w momencie, kiedy właśnie Embracer Group swego czasu zwalniał bądź zamykał studio, to ich akcje leciały w dół. Teraz jak mamy rozdzielone trzy biznesy, no to w tym momencie, jeżeli którykolwiek z nich albo część którychkolwiek z nich opadnie ze względu na to, że będą musieli zażynać kolejne studia, no to reszta będzie niewzruszona, więc po prostu sobie dywersyfikują portfolio, czy raczej rozdzielają, parcelują spółkę tak, żeby tracić jak najmniej, kiedy będą zabijać kolejne studia, ale tego oczywiście nikt wam nie powie. Asmodee Group będzie koncentrować się dynamicznie rozwijającym się rynku gier planszowych, wykorzystując swoje bogate portfolio ponad 300 własnych IP, takich hitów jak Ticket to Ride, Seven Wonders, Azul, Catan, Double, Exploding Kittens, Coffee Stain and Friends skupi się na produkcji gier indie i AA, operując w dwóch segmentach premium i free to play, i w ramach segmentu premium znajdują się takie studia właśnie Coffee Stain, THQ Nordic, czyli też właściciele, o ile dobrze pamiętam, Flying Wild Hog, później Amplifier Game Invest, Ghost Ship, Tarsier, Tuxedo Labs z ponad 200 IP w portfolio, w tym Deep Rock Galactic, Goat Simulator, Satisfactory, Wreckfest, Teardown i Valheim. Segment free to play obejmuje natomiast Easy Brain, Deka, Crazy Labs, Cryptic z grami takimi jak Sudoku, Blockudoku, Jigsaw Puzzle, czy licencjonowane tytuły typu Star Trek Online i D&D Neverwinter Online. Czyli no widzicie, te wszystkie spółki, no to są mimo wszystko, dalej nie są małe firemki, to są firemki albo raczej mini korporacje, które mają skupione wokół siebie naprawdę masę znanych wam z codzienności, nie tylko gier wideo, ale właśnie gier planszowych. Czyli no wyobraźcie sobie, że to wszystko Embracer miał bezpośrednio pod sobą. To jest naprawdę kawał konsorcjum i teraz rozdzielają się merytorycznie właśnie, żeby wybadać, co przeżyje na rynku, a co nie. No i na końcu właśnie ta największa spółka, czyli Middle Earth Enterprises and Friends, pozostając w strukturze Embracer Group, będzie odpowiedzialna za produkcję AAA, koncentrując się na najbardziej znanych franczyzach firmy, takie jak Lords of the Rings, i tutaj też oni posiadają pełną licencję na właśnie całe uniwersum Władcy Pierścieni, więc te wszystkie licencjonowane gadżety podpadają pod tą firmę. Następnie Tomb Raider, Dead Island, Killing Floor, Kingdom Come Deliverance i Metro. W skład tej grupy wejdą zespoły, aha, tutaj wejdzie właśnie Flying Wild Hog, także przepraszam, właśnie w skład tego wchodzi Crystal Dynamics, Dumbbusters, czyli ci od właśnie Dead Island, Eidos Montreal, Flying Wild Hog, Tripwire, Vertigo Games, Warhorse Studios i 4A Games, a także należące do Embracera filmy wydawnicze takie jak PlayOn, Dark Horse Comics i Freemode, czyli znowu mamy kilkaset tak naprawdę znanych marek pod kolejną firmą. Także no, zauważcie, że podzielili się powiedzmy na te trzy segmenty: planszówki, indyki, AA i AAA, po to, żeby w momencie, kiedy trzeba będzie urżnąć którykolwiek z tych segmentów tematycznych, nie będą na siebie wzajemnie wpływać. Jest to decyzja, no wiadomo, czysto biznesowa, natomiast najbardziej mnie przeraża to w takim razie, w jakim tempie będą padały kolejne firmy, bo raczej do tego to się niestety będzie skłaniało. Podział Embracer Group to efekt burzliwych ostatnich lat dla spółki. Po serii przejęć inwestycji firma zaczęła program restrukturyzacji mający na celu stworzenie bardziej skoncentrowanego i samowystarczalnego przedsiębiorstwa. W ciągu zaledwie pół roku zwolniono ponad 1400 osób, zamknięto studia, w tym Volition Games, Free Radical Design, Campfire Cabal i anulowano projekty. Sprzedano też kluczowe aktywa takie jak Gearbox Entertainment i Saber Interactive. I w wyniku tego z firmy, która miała ponad 20 tysięcy pracowników, ponad 2000 IP, ponad 200 firm, tak naprawdę wpłynęli na życie ponad 10 tysięcy ludzi w pośrednio bądź bezpośrednio. Wyobraźcie sobie, że to wszystko stało się w przeciągu roku, to jest raz, dwa, w zasadzie przez pazerność, dlatego, bo firma non-stop rosła i skalowała się w górę, nakupowali masę spółek, nie pozwalali im zarobić i potem narobili sobie takich długów, gdzie byli w plecy $1.5 miliarda, więc żeby to się wszystko spinało, zaufali firmie Savvy Group, która jest z Arabii Saudyjskiej, i tam właśnie miał być wielki inwestor, który miał kupić kilkanaście procent akcji całego konsorcjum po to, żeby zapłacić im $2 miliardy i wycofał się w ostatniej chwili, przez co Lars Wingefors, czyli prezes całego Embracera, po prostu wyglądał na tym spotkaniu, ogłaszaniu raportów finansowych, jakby miał dostać za chwilę zawału. No i to był ten punkt zwrotny, w którym wszystko się posypało. Najgorsze jest to, że to był punkt zwrotny dla całej branży, bo to nie tylko wpłynęło, tak jak już mówiłem, bezpośrednio na wszystkie firmy podległe spółce, ale też na przykład na firmy, które prowadziły co-development danych firm. Na przykład jest co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście mniejszych firmek zajmujących się kodewem, które współpracowały z Gearboxem i teraz straciły tego klienta praktycznie ze względu też na to, że sam Gearbox przeszedł redukcję i to ostatecznie wpłynęło na kolejne kilkadziesiąt, kilkaset osób, które straciły pracę bądź straciły kontrakt i są teraz, powiedzmy, albo siedzą na tak zwanej ławce gdzieś tam w firmie, o ile w ogóle taką politykę firmy prowadzą, albo zostały zwolnione. Tak więc ostatecznie to nieustanne rośnięcie bez namysłu spowodowało naprawdę duże załamanie na rynku, większe niż ktokolwiek jest w stanie się przyznać. Jeżeli dobrze by popytać, tak naprawdę, teraz, jeżeli tylko pojadę na jakąś konferencję i rzucę kamieniem, to trafię na pewno kogoś, kto po prostu przez decyzję Embracera został w jakikolwiek sposób dotknięty, powiedzmy. Tak więc dosłownie do tego stopnia to się sprowadziło. Lars Wingefors, CEO i główny właściciel Embracer Group, próbuje przedstawić podział firmy jako pozytywny krok naprzód, ale trudno nie dostrzec faktu, że to jest desperacka próba ratowania tonącego okrętu. Choć Wingefors deklaruje swoje długoterminowe zaangażowanie w rozwój nowych spółek, jego wiarygodność jest poważnie nadszarpnięta po serii kontrowersyjnych decyzji i niespełnionych obietnic. Pracownicy i inwestorzy zadają sobie pytanie, jak można ufać liderowi, który doprowadził firmę na skraj upadku, a teraz próbuje zrzucać winę na innych. Oczywiście sam się nie przyznaje w tym wszystkim do tego, że to głównie były jego decyzje. W otwartym liście do interesariuszy Wingefors przyznaje wprawdzie, że firma zasługuje na krytykę za masowe zwolnienie i zamknięcie studiów, ale jednocześnie próbuje uchylić się od odpowiedzialności, twierdząc, że jego zespoły nie zasługują na całą taką krytykę. Takie wybielanie, brak przejrzystości tylko pogłębiają frustrację i rozczarowanie pracowników, inwestorów i fanów Embracera. Również wszyscy ci, którzy są gdzieś tam dookoła tego problemu, będą teraz żyli w ciągłym stresie, czy przypadkiem oni nie są następni w kolejce do zwolnienia. Wielu z nich właśnie zadaje sobie pytanie, czy Wingefors naprawdę rozumie skalę problemów, które stworzył i czy jest w stanie poprowadzić firmę w stronę jakiegokolwiek zrównoważonego rozwoju. Stworzenie nowej, długoterminowej struktury właścicielskiej dla wszystkich trzech spółek, to jest też dość karkołomne zadanie, więc nie wiem, czy tymi wszystkimi decyzjami nie narobił sobie jeszcze więcej problemów. Oficjalnie podział Embracera ma w teorii umożliwiać każdej z tych trzech nowych spółek lepsze dostosowanie się do zmieniającego rynku gier Jednak w praktyce jest to dość ryzykowny ruch, który może przynieść więcej szkód niż korzyści. Wydzielenie Asmodee i Coffee Stain jako osobnych spółek giełdowych ma nastąpić w przeciągu najbliższych 2 lat, ale wielu ekspertów wątpi, czy te firmy będą w stanie w ogóle samodzielnie prosperować bez wsparcia i zasobów Embracera. Tak się uzależniło od firmy matki, że teraz trzeba nałożyć przecież całą nową strukturę zarządczą właśnie na te spółki, więc z dokładaniem kolejnych kosztów i problemów administracyjnych. Istnieje realne ryzyko, że zamiast rozkwitać te nowe podmioty będą zmuszone do dalszych cięć i restrukturyzacji, co tylko pogłębi chaos i niepewność całej organizacji. Co więcej, nowa struktura właścicielska, w której Lars Winkelhorst pozostanie głównym udziałowcem wszystkich 3 spółek, budzi poważne wątpliwości co do rzeczywistej niezależności i autonomii tych podmiotów. Wielu obserwatorów obawia się, że Winkelhorst nadal będzie podejmował kontrowersyjne decyzje, kierując się bardziej własnym ego i nierealnymi ambicjami niż rzeczywistym dobrem firm i ich pracowników. To rodzi pytanie o potencjalne konflikty interesów i ryzyko nadużyć ze strony dominującego akcjonariusza. Patrząc szerzej, podział Embracera jest alarmującym sygnałem dla całej branży gier. To bolesna ilustracja tego, jak niekontrolowana ekspansja, brak dyscypliny finansowej i arogancja liderów mogą doprowadzić nawet najbardziej obiecujące firmy na skraj przepaści. I to samo dokładnie teraz się dzieje z Microsoftem. Firma właśnie, która teoretycznie jest jedną z instytucji technologicznych, kompletnie po prostu też przepadła w swoich dziwnych decyzjach. Historia Embracera powinna być przestrogą dla innych studiów i wydawców, przypominającą o fundamentalnym znaczeniu odpowiedzialnego zarządzania, zrównoważonego rozwoju i poszanowania dla pracowników. Bo przecież za każdą z tych decyzji stoją realni ludzie, utalentowani deweloperzy, artyści, projektanci, którzy poświęcili lata na budowanie swojej kariery i realizację pasji. Tysiące zwolnionych pracowników, zamknięte studia i anulowane projekty to nie tylko statystyki w Excelu. Co prawda pewnie dla Winkelhorsta i szefa Microsoftu są, ale nie dla reszty, tak? To dramatyczne, często wręcz tragiczne historie ludzi, którzy z dnia na dzień stracili pracę, poczucie stabilizacji, a często też marzenia i pasję. To cena, jaką branża gier płaci za niekontrolowane ambicje i brak odpowiedzialności ze strony liderów, takich właśnie jak Lars Winkelhorst. Nadchodzące lata pokażą, czy nowe 3 podmioty utworzone z Embracera zdołają przetrwać i odnieść sukces na naprawdę wymagającym rynku gier i rozrywki. Jednak niezależnie od wyniku, ta bolesna restrukturyzacja pozostanie przypomnieniem o fundamentalnym znaczeniu etyki, odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju w branży gier. Firmy nie mogą stawiać nieograniczonej ekspansji i krótkoterminowych zysków ponad dobro swoich pracowników i długoterminową stabilność. To nie tylko jest nieetyczne, ale też krótkowzroczne i ostatecznie destrukcyjne podejście. Mówiłem o tym już kilka miesięcy temu, że jeżeli nie przyhamuje się trochę tego pociągu po prostu za ciągłą ekspansją i coraz większymi liczbami, po prostu coraz większymi pieniędzmi przewalanymi po prostu, a niekoniecznie na przykład odpowiednią stopą zwrotu z inwestycji, to to wszystko rypnie. No i nie mówię, ja się nie bawię tu w czarnowidza, tylko na logikę rzecz biorąc, to nie miało szans inaczej się skończyć w momencie, kiedy nastąpiły te pierwsze, powiedzmy, pęknięcia na szybie, a już w momencie, kiedy właśnie Embracer dostał cios poniżej pasa, no to tym bardziej właśnie już każda inna firma, która dążyła do nieograniczonej ekspansji, zamiast patrzeć na to i mówić, o, okej, może to trochę powinniśmy przyhamować, to powiedzieli, nie, co tam, to nie nas, my będziemy lepsi, nas to nie dotyczy i tak dalej, i tak dalej. No i z Microsoftem też się w końcu ostatecznie zbyt dobrze nie podziało. Embracer Group stoi teraz przed ogromnym wyzwaniem. Aby odbudować zaufanie i wiarygodność wśród wszystkich interesariuszy, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych i graczy, będzie to wymagało nie tylko skutecznej realizacji nowej strategii, ale przede wszystkim fundamentalnej zmiany w kulturze organizacyjnej i podejściu do zarządzania. Lars Winkelhorst i jego zespół będą musieli wziąć pełną odpowiedzialność za swoje błędy, zadbać o pracowników i udowodnić czynami, a nie słowami, że wyciągnęli wnioski z tej, no, wydaje się, dość bolesnej lekcji. To będzie wymagało niełatwych, ale niezbędnych zmian, większej przejrzystości w komunikacji, nie wiem, realnego zaangażowania na dialog z pracownikami, inwestorami, społecznością graczy, a przede wszystkim postawienia trochę większej większego nacisku na etykę i odpowiedzialność na pierwszym miejscu przed krótkoterminowym zyskiem i ekspansją za wszelką cenę. Przynajmniej chciałbym tak myśleć, ale wątpię, żeby się to miało stać. Embracer musi na nowo zdefiniować swoje wartości i priorytety, stawiając na zrównoważony długoterminowy rozwój, ale podejrzewam, że i tak oni są już tak odklejeni od rzeczywistości, że będą mieli to po prostu w nosie. Kluczowe będzie też odbudowanie zaufania i wiarygodności wśród deweloperów i studiów, które obecnie mogą patrzeć na Embracer z nieufnością i obawą i się absolutnie nie dziwię. Firma musi pokazać, że wyciągnęła wnioski ze swoich błędów i że jest gotowa zainwestować w stabilność, jakość i innowacyjność swoich zespołów, chociaż tutaj właśnie znowu mam wątpliwości. To oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, zwłaszcza w obliczu presji ze strony inwestorów i konkurencji na rynku. Natomiast dalej nie obczajam tego, że ci ludzie nie widzą, że właśnie w pierwszej kolejności trzeba postawić na produkt i na ludzi, którzy robią produkt, a dopiero potem na to, żeby się słupki zgadzały. Jeżeli stawia się to na opak, to trochę nie tędy droga. Ostatecznie historia Embracera moim zdaniem jest ostrzeżeniem i wezwaniem do działania dla całej branży w czasach, kiedy rynek robi się coraz trudniejszy, nieprzewidywalny. Firmy muszą postawić na wartości, które przetrwają z próbę czasu. Uczciwość, szacunek, innowacyjność, dbałość o ludzi. No bez tego, no to już jak mówiłem, był taki legendarny wykład swego czasu. Krzysztof Maliński i Artur Maxara tam zadali fundamentalne pytanie na starcie. Co jest najważniejsze w game devie? Po chwili ciszy, a potem ktoś powiedział ludzie. I dokładnie o to kurna chodzi. Jeżeli tutaj o tym zapominają, no to ewidentnie po prostu wszystko się rypie. I znów, nie chcę się bawić w czarnowidza, no ale jeżeli firma nie ma zamiaru stawiać na ludzi, nie ma zamiaru stawiać na to, że są jednak potrzebni kompetentni ludzie, którzy wyprodukują produkt, na którym później się zarobi, no to niestety nie wróżę tutaj niczego dobrego. Miejmy nadzieję, że bolesne doświadczenia Embracera staną się katalizatorem po jakiejś pozytywnej zmiany dla całej branży, zmiany w stronę większej odpowiedzialności i przejrzystości. I właśnie postawienie na po pierwsze potrzeby graczy, a po drugie utalentowanych twórców, bez których żadna firma game devowa nie mogłaby istnieć. I to oni właśnie są tym prawdziwym sercem i duszą tej branży i to o ich dobro powinno być zadbane w pierwszej kolejności. Czas pokaże, czy Embracer i jej liderzy są gotowi podjąć to wyzwanie i poprowadzić właśnie firmę troszeczkę w inną stronę. Niezależnie od wyniku, ta historia pozostanie moim zdaniem ważną lekcją i o tym, że żadna firma nie jest zbyt duża, żeby upaść, to jest jedno, i że jedyna droga do prawdziwego, trwałego sukcesu wiedzie przez właśnie odpowiedzialność, uczciwość i szacunek dla ludzi, zarówno po tej stronie produkującej, jak i oczywiście odbiorców. I to wszystko w tym niecodzienniku specjalnym. Zapraszam do innych materiałów na kanale. Wspieranie przez różne formy dostępne w opisie, lajki, suby, udostępnienia. To wszystko pomoże mi w odpowiednim opłaceniu i docenieniu pracy Łukasza i Izy, którzy dbają właśnie tutaj o oprawę moich odcinków. Tak więc do następnego. Cześć.